Tytuł dzisiejszego kazania: Chrystus przyszedł na świat, żeby zbawić grzeszników. Pierwszy Tymoteusza, pierwszy rozdział, 12 werset. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość, dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku życiu wiecznemu. A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. I drugi rozdział od wersetu 8. Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów, ani w złoto, czy w perły, czy kosztowne szaty. Lecz, jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani wynosić się nad męża. Natomiast powinna zachowywać się spokojnie, bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, i w świątobliwości, i w skromności. Prawdziwa to mowa. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy za Twoje słowo, które jest dla nas pociechą, które wskazuje, w którym kierunku mamy się udać w tym świecie, który zagubił wszelkie kierunki. Dziękujemy, że Ty stawiasz wszystko na nogi, Ty sprawiasz, że z powrotem nasza orientacja jest nam z łaski dana, co do rzeczy nie jakichś trudnych, które trzeba wydedukować, ale rzeczy, które są jak najbardziej podstawowe. Dziękujemy, że to, co grzech zaciemnił, Ty nam objaśniasz przez swoje jasne słowo i przez Twoje zmiłowanie. Prosimy, pobłogosław teraz wykład Twojego słowa. Amen. Tak więc Chrystus przyszedł na świat, żeby zbawić grzeszników, i te urywki mówią, jakbyś mógł, Andrzej, bo zaczniemy od tego pierwszego urywka. Te urywki mówią o bardzo specyficznym grzechu, czy bardzo specyficznym podejściu, możemy powiedzieć, do wszystkich grzechów, a mianowicie chodzi o rolę. Chodzi o role jak najbardziej podstawowe, przypisane, płciowe, sobie ujmijmy, kobiety, mężczyźni. Te ustanowienia, które Bóg ustanowił od samego początku, a które są kwestionowane przez świat, i w zasadzie wszystko można, cały grzech można również zdefiniować w taki sposób, czyli zamieszanie co do ról. I może zacznijmy tak po amerykańsku, żartem, który wcale nie jest śmieszny aż tak. Dzieci, gdyby, to jest Doug Wilson, zacytował Abrahama Lincolna bodajże. Ile nóg miałaby owca, gdybyśmy nazwali jej ogon nogą? Ile nóg miałaby owca? Pięć, no nie? No, no nie, odpowiedź jest taka, że wciąż miałaby cztery nogi, dlatego że to, że nazwiemy ogon nogą, nie sprawi, że ogon stanie się nogą. No nie, ogon dalej pozostanie ogonem, a owca, jak miała cztery nogi, będzie miała cztery nogi. No i niestety, ale właśnie żyjemy w takim świecie, kiedy myślimy, czy nam się wydaje, że jeżeli coś nazwiemy małżeństwem, czy jeżeli się nazwiemy odpowiednim zaimkiem, to ma sprawczą moc. Niestety nic z tych rzeczy. Bóg ustanowił pewne podstawowe ustanowienia, których kazał nam się trzymać. Jeżeli porzucimy czy pogwałcimy te ustanowienia, to jedynie ze szkodą dla nas samych. Tak więc przed nami bardzo prosta prawda. Chrystus przyszedł na świat, żeby zbawić grzeszników. To była przyczyna, dla której przyszedł. Przyszedł, żeby nas ocalić przed gniewem Bożym i uratować nas. I zobaczcie, pierwszy urywek od 12 do 17, jak widzicie, bardzo ładnie się prezentuje jako jedna całość. Werset 12 i 17 to dziękczynienie. Najpierw Paweł dziękuje Chrystusowi za umocnienie oraz za uzdolnienie i za uznanie godnego zaufania. Umocnienie, czyli uzdolnienie i za uznanie godnego zaufania. I tutaj musimy rozumieć, że Bóg musi nas obdarować tym, czego od nas wymaga. To jest taka podstawowa prawda. Jeżeli Bóg czegoś od nas oczekuje czy wymaga, to tylko z Bożej łaski, tylko od Niego możemy to otrzymać. Kiedy Bóg uznaje nas godnym, tak jak uznał apostoła Pawła, Bóg nie uznaje tak, jak człowiek uznaje kogoś godnym. Człowiek, to wszystko jest normalne i zrozumiałe. Kogo człowiek uznaje za godnych? Człowiek, my uznajemy za godnych tych, którzy są godni. I tyle. Nie ma tutaj żadnych... Jeżeli ktoś jest godny, ludzie uznają go za godnych. Kiedy Bóg uznaje nas godnym, czy apostoła Pawła za godnego, co się dzieje? No wtedy takim apostoł się staje i takim my się stajemy. Jeżeli Bóg uznał ciebie albo mnie za godnego zbawienia, no to dokładnie, momentalnie, według Bożego Słowa, rzeczywistość nabiera kształtów. Tak więc, kiedy apostoł mówi godne zaufania, najwyraźniej nie ma na myśli swoich własnych zasług. Dlaczego? Dlatego, że jest werset 13. Zobaczcie na 13 werset. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze. Tak więc, czy apostoł wygląda na podstawie 13 wersetu, czy my uznalibyśmy go za godnego? No bynajmniej, żeby powierzyć mu coś drogocennego. To bardziej wygląda, według naszych schematów, to wygląda jak wpuszczenie złodzieja do domu. To tak wygląda to apostoł Paweł, jego charakter w stosunku do tej służby, która została mu powierzona. Ale kiedy Bóg uznaje kogoś za godnego, to rzeczy wyglądają zupełnie inaczej. Dostąpiłem miłosierdzia, to jest jedyną ufnością apostoła i zwróćcie uwagę, z drugiej strony podobnie całego urywka jest, znajdujemy miłosierdzie. Nieświadomość i niewiara w żaden sposób, oczywiście nie usprawiedliwiają zachowania apostoła. Nadal potrzebował zmiłowania, w przeciwnym wypadku czekało go wieczne potępienie. Jednak niewiara, jak czytamy, i nieświadomość nie zaczasnęły drzwi dla miłosierdzia, miłosierdzia od Boga. Są tacy, którzy świadomie, poznawszy drogę prawdy, odwracają się od niej, wojują przeciwko niej. Nie tak w tym przypadku. Miłosierdzia dostąpiłem i od razu powinny zabrzmieć w naszych uszach słowa naszego Pana z Ewangelii Łukasza 23-34, a Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. I dokładnie to zawołanie, czy modlitwa naszego Pana została wysłuchana i na przykładzie, nie tylko, ale i na przykładzie apostoła Pawła. I z drugiej strony, werset 16, jak widzicie, ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu innych. Czyli Bóg nie zmiótł z powierzchni ziemi apostoła, ale okazał mu cierpliwość, miał inne plany względem niego. I oczywiście pierwsze pytanie jest takie: pomyśl, zastanów się przez chwilę, gdzie byś był, gdyby nie Bóg, gdyby Bóg nie okazał się cierpliwy względem ciebie. Gdyby zamiast wielkoduszności oddał nam według naszych uczynków. Czy w podsumowaniu, gdyby nie czekał. I dochodzimy do 14 wersetu i 15, który stanowi serce tego urywka. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością. Wiara i miłość, proszę zapamiętajcie przez 10 minut, wiara i miłość, która jest w Chrystusie Jezusie. Prawdziwa to mowa. Czy wierna to mowa, czy prawdziwy jest logos, prawdziwe to słowo i w całej pełni przyjęcia godne, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Tak więc łaska Pana naszego stała się bardzo obfita względem mnie, bardzo obfita wraz z wiarą i miłością. Co to jest wiara? O jaką wiarę tutaj chodzi? No, chodzi o wiarę, która obejmuje nadzieję, cieszy się nadzieją zbawienia, która ufa Bożym obietnicom i trzyma się ich za wszelką cenę. I teraz ta wiara, która dostrzega prawdziwą wartość, a właśnie oczami wiary, nie inaczej jesteśmy w stanie dostrzec prawdziwą wartość. Jeżeli wiara dostrzega i obejmuje rzeczy wartościowe, to od razu pojawia się miłość. Nie może być inaczej. Tak więc wiara owocuje w relacjach. Wiara, owocem wiary jest miłość, są przemienione relacje, wszystko to, nigdzie tego się nie spotka, to nie jest pietruszka, marchewka, to nie są rzeczy, które naturalnie spotkamy w tym świecie, ale obydwie te rzeczy są tylko i wyłącznie w Chrystusie. Jeżeli nie masz Chrystusa, to nie masz ani wiary, ani miłości, masz może rzeczy, które się jawią, jak jedno i drugie, jednakże są zupełnie obce dla wiary i miłości. Tak więc wiara nas przemienia. I w samym sercu mamy 15 werset, który jest opatrzony wstępem. Prawdziwa to mowa, tak więc nie lekceważ, to jest prawdziwy raport, prawdziwa relacja, wierna relacja i w całości godna przyjęcia. Tak więc nie próbuj tego analizować, nie próbuj w sensie, aby odrzucić rzeczy mało wartościowe. Nic z tych rzeczy. W całości jest to prawdziwa, wierna relacja, którą w całości należy przyjąć i na której można się oprzeć. I jaka to jest relacja? Jaki to jest raport? Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. I o tym ostatnio, jakimś cudem, mówiliśmy wielokrotnie. Cóż to jest? To jest po prostu zwiastowanie. Czym jest zwiastowanie? Jak? To pytanie, które trapi niektórych, ale ja nie wiem, jak głosić Ewangelię. Może jakiś kurs byśmy zrobili w Kościele, jak głosić Ewangelię. Ewangelia to nie jest nic innego jak ten werset, werset 15. Czyli relacja wydarzeń, które miały miejsce w historii. Nic innego jak tylko relacja wydarzeń, co wydarzyło się w historii w zwykłym kalendarzowym czasie. Tak więc Jezus Chrystus przyszedł na świat, w domyśle z nieba, aby zbawić grzeszników. Tu mamy cel i interpretację tego narodzenia, pojawienia się w historii Syna Bożego. I następnie zwróćcie uwagę, co mamy jeszcze w tym wersecie 15. Znajdujemy jeszcze zastosowanie. Zastosowanie. Momentalnie apostoł nie omieszkuje, tak się mówi, nie zwleka, aby zastosować to wydarzenie historyczne do siebie samego. Ja jestem z tych grzeszników pierwszy. To jest powód do dumy. Oto ja jestem pierwszy, mówi apostoł. I tak więc zapamiętajcie te dwie rzeczy z tego urywka. Wiara i miłość, gdzie one są? W Chrystusie Jezusie. I prawdziwa to mowa, czyli prawdziwe to słowo w odniesieniu do czego? Do relacji tego, co się wydarzyło w historii. Nie powątpiewaj, że to miało miejsce w historii, że Chrystus przyszedł na świat, pojawił się. W jakim celu? Żeby zbawić grzeszników, a ty jesteś pierwszy z tych grzeszników. I teraz w kolejnym urywku, w kolejnych wersetach, czyli w drugim rozdziale, tak więc pamiętajcie, zwracajmy uwagę na pierwsze rozdziały czy wstępowe rzeczy w każdym liście. Czasami nam się wydaje, że to są tylko takie słowa, rzeczy wstępowe, pozdrowienia, podczas gdy jest to fundament, na przykład w tym liście, na którym apostoł będzie opierał dalsze prawdy, które będzie poruszał. Tak więc w kolejnych wersetach, czyli w drugim rozdziale, apostoł pisze do Tymoteusza i pisze do Tymoteusza o czym? Jak zachowywać się podczas nabożeństwa? Taka rzecz. Najpierw mówi, jak należy się modlić, o kogo, a następnie wskazuje na nabożeństwo, że nabożeństwo ma uwypuklać coś. Ma uwypuklać i celebrować różnice pomiędzy mężczyznami a kobietami. Z jakiejś przyczyny dla apostoła ta rzecz jest istotna i na niej się skupi, że nabożeństwo, które jest jakimś naszym czym jest schematem na resztę tygodnia, bo nabożeństwo jest wejściem na górę, do nieba, rozglądanie się, a później zastosowanie tych schematów w tygodniu. Tak więc z jakiejś przyczyny właśnie to apostoł akcentuje. Tak jak każda płeć ma swoje szczególne przywary, apostoł zachęca Tymoteusza, aby właśnie zwracał na nie szczególną uwagę. Dlaczego? Dlatego, że tutaj, jak jesteśmy zebrani, mężczyźni i kobiety, jesteśmy wszyscy upadli. Czyli niestety te rzeczy i odpowiedzialności, które Bóg nam przydzielił, są wykrzywione, są powykrzywiane. I dlatego apostoł chce wyczulić Tymoteusza co do tych rzeczy. Przeczytajmy najpierw 8 do 12. Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów, czyli bez kutliwości, bez podziałów. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów, ani w złoto, czy w perły, czy kosztowne szaty, lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża, natomiast powinna zachowywać się spokojnie. I następnie apostoł od 13 wersetu wskaże nam, dlatego że oto jest pouczenie dotyczące mężczyzn najpierw, później pouczenie dotyczące kobiet w kontekście nabożeństwa. I od 13 wersetu apostoł wskaże fundament swojego nauczania. I werset 13 zaczyna się od tego słowa bo. I to powinniśmy być wyczuleni na takie rzeczy, dlatego że no to słowo malutkie wskazuje, że te dwa segmenty są ze sobą połączone, że jedno wynika z drugiego. Tak więc apostoł wskazuje na ten fundament, a fundament, na jaki wskaże apostoł, jest najbardziej fundamentalny, jaki możemy sobie wyobrazić. Czyli odwołujący się do samego początku ludzkości, czyli do Adama. Apostoł pragnie, aby czytający ten list udali się do pierwszej Mojżeszowej i rozważali nic innego jak Boży plan zawarty w stworzeniu. I teraz jedna rzecz ciekawa, o której powinniśmy pamiętać. Za każdym razem, kiedy słowo Adam pojawia się imię w Nowym Testamencie, pojawia się za każdym razem jako kontrast Chrystusa. Pojawia się w kontekście oczekiwania przyjścia kogoś, kto naprawi to, co zepsuł Adam. Tak więc za każdym razem, kiedy widzimy Adam, to będzie korekta i będzie oczekiwanie kogoś innego, Chrystusa, który przyjdzie i naprawi to, co zepsuł Adam. I apostoł najpierw mówi o początku stworzenia, bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa i nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech, lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, w świątobliwości i w skromności, prawdziwa to mowa. Tak więc najpierw apostoł odwołuje się do Adama, męża, mężczyzny, który jest odpowiedzialnym przywódcą w kościele i tym, który miał strzec ogrodu. Ewa została stworzona później jako kto? Jako odpowiednia dla niego pomoc w jego powołaniu. I słuchajcie, możemy sobie już tylko wyobrazić, jak współczesna kultura z jaką miłością, w cudzysłowie, odnosi się do tych wersetów. No oczywiście współczesna kultura pasjami nienawidzi takich rzeczy, które mamy objawione w dzisiejszym urywku, o których mówi Biblia. No ale tym gorzej, jak wiadomo, dla kultury, że ją to obraża. Co więcej czytamy, to właśnie Ewa, a nie Adam, została zwiedziona, oszukana i popadła w grzech. I teraz co apostoł ma na myśli? Jak to? Przecież Adam jak najbardziej też. Ale apostoł po prostu odwołuje się do niczego innego, jak do samej relacji czy słów Ewy. Ewa po prostu stwierdziła fakt, została zwiedziona, zostałam oszukana. Jaka jest reakcja natomiast Adama? Adam, oczywiście jak pamiętamy, wyrusza natychmiast do ataku i do ataku skierowanego przede wszystkim na Boga. Kobieta, którą ty, tam jest dodatkowy zaimek osobowy, kobieta, którą ty mi dałeś. Tak więc kobieta popadła w grzech, apostoł nie mówi tutaj o wszystkich kobietach, ale teraz omawia tą konkretną. I zwróćcie uwagę, że podobnie jak w pierwszej, to może być zaskoczeniem dla niektórych, w pierwszej Mojżeszowej, trzeci rozdział, imię Ewa pojawia się dopiero w 20 wersecie. Ale jest mowa konkretnie o tym wydarzeniu, które miało miejsce w ogrodzie i z drugiej strony wiadomo, oczywistym jest to, że Adam i Ewa występują tutaj jako typ ze wskazaniem na kobiety i na mężczyzn w kościele. Tak więc apostoł kontynuuje o Ewie. Kobieta została oszukana przez szatana, zgrzeszyła, popadła w grzech, przestąpiła Boże przykazanie, ale jak to w Biblii jest, mamy to wspaniałe słowo, to nie koniec. Jedno z tych miejsc, gdzie znajdujemy to błogosławione lecz, ten kontrast, ale, niektórzy pamiętają, no, jakiś śmieszny aspekt, ktoś kiedyś miał ukazanie na temat ale w Ewangelii Łukasza 22:31 też znajdujemy to słowo. Szymonie, Szymonie, mówi nasz Pan, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicą. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. A ty, gdy się kiedy nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Tak więc szatan wyprosił sobie, lecz ja modliłem się o ciebie, mówi nasz Pan. I właśnie dochodzimy do bardzo kłopotliwego wersetu, momentu, o który rozbił się Calvin, rozbiło się większość tłumaczeń Biblii. Czyli właśnie ten werset 15 i kilka wersji tutaj, jak widzicie, nasza wersja mówi, lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo. To wcale nie jest tak złe. Jeśli trwać będzie, tu już jest kryminalny błąd, dlatego że jest tam wyraźnie liczba mnoga, jeśli trwać będą w miłości, w świątobliwości i w skromności. Biblia Gdańska, lecz zbawiona będzie przez rodzenie dziatek. No, tu już jest dramato. Dlaczego dramat? Dlatego, że tam jest liczba mnoga. Nie ma rodzenie dzieci. Liczba pojedyncza tam jest, a tu jest liczba mnoga. Tam jest wyraźna liczba pojedyncza. Jeśli by zostały, też nie zostały, ale zostali w wierze i miłości. Biblia tysiąclecia, zbawiona zaś zostanie przez zrodzenie dzieci. Absolutnie znowu jest liczba mnoga, podczas gdy tam jest liczba pojedyncza. Będą zbawione wszystkie. Nieprawda, ale przynajmniej jest liczba mnoga. Będą zbawieni, jeśli wytrwają w wierze i miłości. I teraz żadne z polskich tłumaczeń nie jest tak złe jak angielskie. But women will be preserved through the bearing of children. I widzicie, kobiety będą zachowane, podczas gdy tam jest słowo zbawione. No ale jak mogą być zbawione przez rodzenie dzieci? Także tłumacze nie wiedzieli, co z tym zrobić. Po pierwsze, jest tam liczba pojedyncza. Kobieta nie będzie zachowana, ale zbawiona. Nie przez rodzenie dzieci, ale przez narodziny konkretnego dziecka, jeżeli będą wytrwają w wierze i miłości. I ostatni slajd. Tak więc kobiety, wracając do naszego urywka, lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo. Tak więc kobieta dostąpi zbawienia przez macierzyństwo. Cóż to znaczy? To tłumaczenie nie jest złe, dlatego że jest to jedyny przypadek, kiedy to słowo macierzyństwo czy rodzenie dzieci pojawia się w Nowym Testamencie. Przede wszystkim chodzi o to, że mamy tam przydimek określony. Niestety my nie mamy czegoś takiego za bardzo. Mamy inne narzędzie, żeby coś takiego określić, ale mamy tam przydimek określony w liczbie pojedynczej i dlatego można to oddać, czy wręcz należy, lecz dostąpi zbawienia Ewa, cały czas jest mowa o kobiecie, lecz dostąpi zbawienia przez narodziny konkretnego dziecka. Przez konkretne narodziny w historii. Dlatego, że tam jest przydimek określony. Jeśli trwać, i tu już jest oczywiście kryminalny błąd tłumaczy, nie jeśli trwać będzie, ale tam jest liczba mnoga, jeśli trwać będą w miłości, wierze i miłości. I o kim mowa, jeśli trwać będą? Chodzi o kobiety, wszystkie kobiety świata. No nic z tych rzeczy, dlatego że cały czas Paweł Apostoł mówi o Adamie i Ewie i teraz dokładnie to samo powraca do swojej argumentacji i dokładnie występuje ten sam podmiot, czyli ma na myśli nikogo innego, jak tylko Adama i Ewę, o ile trwać będą. O ile trwać będą oni, Adam i Ewa, a tym samym to się oczywiście odnosi do nas wszystkich. O ile my trwać będziemy, o ile oni trwać będą i trwać będą w wierze i miłości. Tak więc jest tam liczba mnoga. Nie chodzi o wszystkie kobiety, ale chodzi o Adama i Ewę. Tak więc Ewa, kobieta, będzie zbawiona przez urodzenie dziecka. Jeżeli wraz z Adamem będzie trwała w wierze i miłości. O! Zobaczcie, to już gdzieś widzieliśmy. W wierze i miłości. Co to znaczy w nomenklaturze apostolskiej? No przed chwilą nam wytłumaczył apostoł, co znaczy, gdzie jest ta wiara i miłość. Wiara i miłość są w Chrystusie, a łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Tak więc musimy trwać w Jezusie, musimy trwać w tym, który przyszedł na świat, który się urodził po to, żeby nas zbawić. I teraz kończymy niestety jeszcze jednym napomnieniem dla tych, którzy podzielili Biblię na rozdziały i wersety. Wiemy, że ten podział bynajmniej nie jest natchniony i czasami bardzo zaciemnia obraz. Jest kilka takich przypadków i tutaj mamy jeden z nich. I chodzi o początek trzeciego rozdziału. Prawdziwa tomowa. I tam w naszych tłumaczeniach mamy prawdziwa tomowa, dwukropek, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. No nic z tych rzeczy. Wszystko wskazuje na to, że apostoł zgodnie ze swoim sposobem mówienia, kiedy mówi prawdziwa tomowa, mówi o tym wydarzeniu, które miało miejsce w historii. Jakie to wydarzenie, które mamy nie powątpiewać, jaka to jest ta prawdziwa relacja, na którą zwraca uwagę? No, zwraca uwagę na dzieciątko, które się urodziło, które przyszło na świat, a które stało się zbawieniem Ewy, Adama, zbawieniem każdego, który w nim składa swoją nadzieję. I dlatego, kiedy patrzymy na dzieci, zwłaszcza niemowlęta w naszym kościele, to jest przypomnienie dla nas, przypomnienie realności tego zbawienia, które pojawiło się na świecie. Tak więc dopiero w trzecim rozdziale 1b apostoł zaczyna nowy temat, zaczyna, mówi o kwalifikacjach na przywódców w Kościele. Tak więc wierna to relacja, wierne to powiedzenie o narodzinach, o przyjściu na świat, to jest nasza Ewangelia. I teraz w podsumowaniu wracamy do kontekstu całego urywka. Narodzenie dziecka zbawia nas. Przez to konkretne, zobaczcie, tej, tam jest liczba pojedyncza, to konkretne narodzenie dziecka jest zbawieniem dla Ewy, jest zbawieniem dla Adama, jest zbawieniem dla nas wszystkich. Ale jaki jest kontekst? Nasze zbawienie dokonało się i Bóg zbawił nas z grzechów wynikających z zamieszania, i to ujmując to bardzo delikatnie, słuchajcie, wynikających z zamieszania w relacjach małżeńskich, kościelnych, w odniesieniu do ról i odpowiedzialności, które wynikają z różnic pomiędzy mężczyznami a kobietami. Czyli konkretnie, mówiąc w kontekście, apostoł zwraca uwagę, że to, co się dzieje na świecie, jak wiecie, przykładów, nieprzyzwoitych przykładów, nie potrzebuję tutaj nazywać i wymieniać po kolei, dlatego że tych przykładów mamy aż nadto, ale właśnie chodzi o to, że oto Kościół jest pośrodku tego wielkiego zamieszania, tej wielkiej nagonki medialnej, i chodzi o role i odpowiedzialności, które wynikają z różnic pomiędzy mężczyznami i kobietami. I słuchajcie, to wcale nie jest jakaś błaha rzecz, a wręcz to jest jak najbardziej, to są pierwsze linie ataku sił ciemności na Kościół. I dlatego Paweł przypomina i wyczula Tymoteusza i mówi mu: uważaj, żeby w Kościele panowały odpowiednie schematy, dlatego że to właśnie objawia zbawienie przez dziecko, które się urodziło. Tak więc chodzi o grzechy, które wynikają z pogwałcenia ustanowionych przez Boga ról kobiet i mężczyzn. I teraz Chrystus, który się narodził, On jest tym, który prostuje te rzeczy, który wybawia nas właśnie z tych grzechów. Jeżeli zastanowimy się przez dłużej niż 5 minut, to nie przysporzy nam to wielu kłopotów, aby wiele z grzechów, o ile nie wszystkie grzechy, właśnie sprowadzić do tego jednego zamieszania, na które wskazuje apostoł, mówiąc, że Kościół musi być tym punktem odniesienia dla świata, który pogubił się w tych rolach, który uznaje siebie za ostateczny punkt odniesienia, który mówi, że hej, ja swobodnie będę nazywał rzeczy tak, jak mi się podoba, będę zachowywał się tak, jak mi się to podoba. Dlatego, że w ostateczności to ja, a nie Bóg, decyduję. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy za Twoje słowo. Dziękujemy, że Ty wyczulasz nas na rzeczy, co do których świat wokół nas chciałby nas znieczulić. Dziękujemy za Twoją łaskę. Prosimy o Boże, abyś Ty prowadził nas w swojej mocy. Dziękujemy za Twoje leczenie, za to, że Ty leczysz nas, za to, że Ty leczysz nas właśnie w tym konkretnym aspekcie, że na nowo mamy życie dzięki Twojemu Słowu, kiedy uznajemy Twoje przypisania i Twoje definicje. A wszystko to nie z naszej mądrości, ale wszystko to przez Twój krzyż, Panie Jezu, i z łaski, z miłosierdzia, jak słyszeliśmy. Amen.